radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest profesor doktor habilitowana inżynier Maria Szpakowska z Katedry Inżynierii Zarządzania i Jakości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, fizykochemik, towaroznawca, członkini Komisji Nauk Towaroznawczych Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, zaprosiłam panią, żebyśmy sobie porozmawiały o jakości i temu, czy ona dotyczy wszystkich sfer naszego życia, bo jakości, o towarach różnych, my to codziennie mamy z tym do czynienia jako konsumenci, tak? Jak to można wyjaśnić?
Tak, no może najpierw powiem, czym jest jakość, bo to jest bardzo właśnie istotne. Jest to tak stare pojęcie, które zostało właściwie utworzone przed Chrystusem 400 lat przez Platona. No, Cyceron to pojęcie łacińskie, quality, qualitas wprowadził. A jeśli chodzi właśnie o nasze sprawy polskie, to właściwie z towarznawstwem i z pojęciem jakości wiąże się nam Frycz Modrzewski, który w XVI właśnie wieku napisał taką rozprawę o poprawie Rzeczpospolitej. I właśnie ona głównie dotyczyła właśnie tych aspektów, tej jakości.
To jest taka pierwsza wzmianka historyczna na temat jakości, tak?
Tak, tak, tak. Żebyśmy wiedzieli, jak to było na świecie, skąd to się wzięło i jak w Polsce.
Ludziom
Polsce
tak powszechnie jakość i towaroznawstwo kojarzy się z handlem, można powiedzieć, z ekonomią, z kształceniem w zawodach różnych dotyczących towarów i usług. Dobrze się kojarzy? Czy to
tak,
jest szersze pojęcie?
Bo muszę tutaj powiedzieć, że jeżeli chodzi o towarznawstwo, to taki ośrodek to są głównie te słynne szkoły kupieckie, niemieckie.
To też przeszłość już.
Tak,
taka,
to
tak?
Też przeszłość, ale to właśnie to się od tego wywodzi tak, że towarznawstwo jak najbardziej wiąże się z handlem. I przed Chrystusem i po, jeżeli chodzi o właśnie czas, towar, to właśnie była rzecz najważniejsza. Z czego on się składa, jakie ma właściwości. Także tak to wyglądało, tak, jeżeli
ta
chodzi.
Nauka o jakości, jakie ma miejsce? Gdzie ona, jak ją umiejscowić w tej chwili, jeśli chodzi o badania i o pracę naukową?
Tak, to tutaj też chciałabym troszeczkę na ten temat powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że towaroznawstwo należało do dziedziny nauk społecznych, tak jak ekonomia, zarządzanie. I trzecią taką nogą było towaroznawstwo. No tymczasem parę lat temu reforma Gowina 2.0 no, wyprowadziła nam towarznawstwo z tej dziedziny. No i oczywiście można w pewnym sensie powiedzieć, co właśnie z tymi pracami o jakości, o systemach, o tym wszystkim. Właściwie nam dano no, takie propozycje, żeby się znaleźć teraz w takich dyscyplinach jak nauki o zarządzaniu i jakości, a druga to jest właśnie technologia żywności, tak? Ale jeżeli chodzi właśnie o te nauki o zarządzaniu i jakości, to osoby, które tam zajmują się zarządzaniem, oni nie bardzo poważają nas, zajmujących się jakością towarów.
To jakość
i stąd
jest,
trudno się robi stopnie.
Tak, ale to można powiedzieć, że z tego wniosek taki, że jest jakość coraz mniej jakby no istotna? Chyba nie.
Nie, właśnie nam się wydaje, a zresztą i moi pracownicy katedry, bo my tak się nazywamy właśnie katedrą jakościową, jakości, no to uważam, że to jest rzecz niezwykle ważna i powinno się uczyć studentów wszystkich kierunków, nie tylko zarządzanie inżynierskie, bo głównie to ma u nas.
Tak, bo przed laty zawsze, jak przypominamy sobie czasy socjalizmu w Polsce, to się mówiło o efektywności, tak, wyrabianiu norm. Tam przodownicy pracy wyrabiali normy. Potem stawiano właśnie na jakość, zaczęto stawiać bardziej. I teraz to się zmieniło? Jeszcze coś innego jest? Trzeba się jakoś dostosować i jakość i tą normę, i żeby to się wszystko zamykało ekonomicznie?
No więc w dawnych czasach oczywiście była praca na akord, domy się później waliły, prawda, dlatego że nie były dobrze właśnie wykonane, ale proszę Państwa, no teraz też troszeczkę do czynienia mamy z taką seryjną produkcją, z taką dużą ilością towarów, to są produkty chińskie. Przecież one są tak słabej jakości, pięknie czasami wyglądają, a po prostu po użyciu nawet nie wytrzymują gwarancji już, nie mówiąc, że w ogóle tej gwarancji nie mają. mają.
To znaczy, że tej jakości ktoś cały czas powinien pilnować, tak?
Tak, tak. I teraz,
jak to właśnie wygląda w praktyce?
Właśnie. Proszę Państwa, no generalnie jak właśnie weszliśmy do Unii Europejskiej, to się właśnie okazało, że właśnie jest bardzo, bardzo dużo firm na rynku produkujących rzeczy podobne. No i teraz trzeba się przebić, tak, na tym rynku, żeby po prostu wybrać, konsument wybrał konkretny produkt. No jak to ma zrobić?
Jak on ma to
ocenić? Jak on ma to właśnie ocenić? Więc pierwsze to firma się właśnie chwali tym, że wdraża systemy zarządzania jakością, takie, które mają pomóc, to znaczy pomóc temu, żeby towar nie był wadliwy, żeby ten towar na wyjściu właśnie był lepszy niż firma konkurencyjna. I stąd właśnie tak sytuacja właśnie wygląda.
No, wiele osób na pewno słyszało o tych systemach zarządzania jakością, o których pani tutaj wspomniała. To są takie systemy, które my znamy pod nazwą na przykład ISO, HACCP, tak?
Tak, no takie pierwsze w ogóle systemy, które trochę porządkowały sytuację, to były normy. I to były w Polsce jeszcze za czasów tak zwanej komuny, w latach 60. powstał KOT, KTM i tak dalej. No i powstały normy polskie i normy zakładowe. I normy te właśnie opisywały, jak dany produkt wykonać. Chociażby na przykładzie piwa była podana technologia, było podane właśnie co dodać, jaki brać surowiec. Tak?
Ile czego ma być?
Ile
tak,
czego, tak, tak. No później po wejściu do Unii...
Czyli taki przepis nawet, tak, można powiedzieć, na to
tak,
piwo.
A po wejściu do Unii Europejskiej musieliśmy te normy znormalizować do Unii
Europejskiej. Tak?
Dostosować, zwłaszcza tutaj normy chemiczne, bo nasze produkcja na przykład gazów, czegoś zupełnie nie odpowiadała normom. No i to była pierwsza sprawa, ale
to
druga
problemy
ważniejsza...
Z tym?
Tak.
Były,
no, były problemy, bo dostosowywanie, dopasowywanie nie jest takie proste, to kosztuje, ale po prostu, jeżeli nie będziemy produkować towarów zgodnie z normą, którą uznaje Unia Europejska, to po prostu ten towar się tam na rynku nie znajdzie.
Czyli
tak?
Można powiedzieć, że te wszystkie normy ISO i HACCP to są normy dotyczące, ISO to są dotyczące zarządzania, tak?
ISO to są normy dotyczące zarządzania, przechowywania i właściwie tak ogólnie pojętej jakości. One dotyczą wszystkich towarów, ale może tu
troszeczkę... Ale też usług chyba, prawda?
I usług oczywiście, ale może trochę bym powiedziała o tych normach, o tym systemie HACCP.
No właśnie, to jest druga taka powszechna. To jest, tak, dotyczy żywności, tylko żywności?
Tylko żywności. I ten system HACCP właśnie musi być wdrożony. Towary, które nie mają tego systemu, nie mogą się zjawić na rynku europejskim. Po wejściu oczywiście do Unii Europejskiej.
Czyli tak, co to znaczy dla producentów? Że oni muszą te certyfikaty...
Muszą certyfikaty, tak. To jest taki właśnie system składający się z 6 takich członów. Przede wszystkim chodzi tutaj o rozpoznanie tak zwanych punktów krytycznych. Punkty krytyczne, które są wrażliwe przy produkcji danego wyrobu.
Czyli na przykład, no na przykładzie jajek, powiedzmy. Na czym polega HACCP?
No w przypadku jajek to tutaj chodzi o pieczątki, o przechowywanie i tutaj też chodzi o to, żeby właśnie kury, znoszą te jaja, były odpowiednio
hodowane.
Tak, mhm. Hodowane. Także może tu mniej, ale ja bym może na przykładzie piwa powiedziała, jak to wygląda, bo to lepiej można zrozumieć. Więc HACCP na przykładzie piwa to właśnie wygląda w ten sposób, że kontroluje się dobrze surowce do tego piwa, z 5 surowców, wiemy, że jest pszenica, główny surowiec, potem jest brzeczka i teraz właśnie bada się, co tu zrobić, kiedy dodać tego zaczynu, czyli drożdży specjalnych, żeby po prostu wyszedł dobry produkt, tak? No i tu musimy do odpowiedniej temperatury tą brzeczkę, ona się gotuje, potem ją trzeba schłodzić i chodzi właśnie o to, żeby właśnie w dobrych zakresach była ta temperatura i dopiero dodajemy drożdży. To jest właśnie ten punkt krytyczny i dlatego HACCP dotyczy głównie takich całych procesów technologicznych od surowca, półproduktu do...
A wracając do tych jajek, po co są w takim razie te numeracje na jajkach?
No,
po pierwsze, żebyśmy wiedzieli, bo powszechna wiedza jest taka, po to, żebyśmy wiedzieli, czy jajko jest z jakiej hodowli, czy klatkowej, czy z wolnego wybiegu, tak?
Tak.
Bo każdy ma swój numerek.
No, jeszcze,
ale jeszcze inne powody
tak,
są?
No przede wszystkim chodzi o rozpoznawalność. Jak Państwo wiedzą, jaja to jest zagrożenie, że salmonelą i to nie tylko jaja hodowlane w klatkach, czy nie w klatkach, ale nawet i czasami z wolnego wybiegu może być ta salmonella. Więc teraz, żeby ostrzec osoby, konsumentów szybko, jak, to dzięki temu, że mamy właśnie tą pieczątkę.
To jest
na
numer
jaju.
Partii tam, tak,
to jest
tak
podany,
zwany, tak?
Numer partii, numer producenta, tak, także jest łatwiejsza kontrola, tak. Jeszcze tu powiem, że no jeżeli właśnie chodzi w ogóle o te jaja, to dużo tutaj było dużych problemów, że o stan kur, bo właśnie te klatkowe to kury tak są ze sobą ściśle właściwie się mieszczą, że w zasadzie mogą tylko dziobać i znosić jaja i to po prostu niehumanitarne wręcz było. No i wbrew właściwie producentom, no zmieniono tutaj standardy, ale no czy też musimy trochę na dobro zwierząt patrzeć, prawda? Istot.
Chciałam jeszcze wrócić do tych powodów wdrażania certyfikatów, bo to czasami są też powody chyba marketingowe, prawda? Takie typowo, żeby dobrze to wyglądało, będziemy sprzedawać, bo mamy te wszystkie normy spełnione. Ale czy te certyfikaty i przejście tego całego procesu oceny jakości, ono zawsze daje gwarancję, że to jest dobra jakość? Czy jak pani
gwarancji
z tak doświadczenia?
Nie mamy nigdy, tak? Zawsze coś się może zdarzyć, ale jeżeli dany zakład przestrzega normy ISO, przestrzega normy HACCP, tak? GMP, GLP, te wszystkie właśnie takie podsystemy, tak zwane, to mówimy właśnie normy, takie normy wejściowe.
Do konkretnej branży jakiejś
tak,
tam
w danej branży, tak. To jest duże prawdopodobieństwo, że ten produkt na wyjściu będzie dobry, tak? A nie wadliwy. Ale zdarzyć się różnie można. No, znam takie właśnie przypadki, że mają HACCP, a znajduje się na przykład właśnie jakieś zanieczyszczenie, tak? Było w piwie właśnie, też czytałam nie tak dawno właśnie, no nie wiadomo skąd to się wzięło, ale jeżeli by się wszystko wypełniało, tego nie powinno być tam. Także nigdy nie mamy stuprocentowej pewności.
Pani profesor 30 lat temu już stworzyła na Wydziale Zarządzania i Ekonomii taką pracownię i laboratorium, w którym prowadzone są zajęcia z towaroznawstwa i badania naukowe. Co wy tam robicie? Czego uczą się studenci i czy absolwent kończący ten kierunek zarządzania inżynierskie na Politechnice, bo to głównie tam towaroznawstwo jest wykładane, powinien znać się na takim zarządzaniu jakością? On się jest w stanie w czasie studiów do tego przygotować?
Tak, no tutaj może wrócę do tego, że ja jestem z wykształcenia fizykochemikiem i ówczesny dziekan w latach, koniec lat 90. zaproponował mi utworzenie właśnie pracowni towaroznawstwa na Wydziale Zarządzania. Wówczas w Polsce towaroznawstwo kwitło, tak? To właśnie Poznań tutaj wodził prym, u nas Akademia ówczesna w Gdyni Morska. No i miałam te ambicje, żeby właśnie stworzyć laboratorium, nie tylko, żeby o tym rozmawiać
teorii,
na wykładach,
tylko żeby
ale żeby
pokazać,
właśnie
jak to...
w praktyce, jak to właśnie się dzieje. Także takie laboratorium stworzyłam, które
ono pracuje
do dzisiaj, tak. No i studenci właśnie tam robią badania mleka, badania nawet właśnie tych jaj, też uczą się, jak rozpoznać na przykład świeże jajo od starego jaja.
A to pani podpowie, jak rozpoznać.
Właśnie do wody włożyć, wziąć wodę taką leciutko ciepłą, tak, i to jajko, jeżeli jest świeże, powinno od razu opaść na dno. A jeżeli nie, no to właśnie będzie pływało,
tak?
Albo w połowie się zanurzy. Przy czym od razu mówię, takie jaja zanurzone w połowie, to nie oznacza, że trzeba je zupełnie wyrzucić, to trzeba jeszcze organoleptycznie sprawdzić, czasem może
organoleptycznie, to znaczy obejrzeć, jak wygląda po rozbiciu, tak? Na
I studenci też to robią, mierzą wielkość, klasę i badają, czy na przykład dane na pieczące się zgadzają, także to, ale również, proszę Państwa, no nie tylko żywnością, no jeszcze oczywiście margarynę, masło mamy tutaj pod lupą tych ćwiczeń. Właśnie książkę wydaliśmy ostatnio, 2 lata temu, badania jakości wybranych produktów i to jest taki skrypt, można powiedzieć, ale to jest książka. Z tego nasi studenci właśnie muszą zdawać kolokwia wejściowe do tych ćwiczeń, tak? No i to na zarządzaniu inżynierskim jest.
To nie jest tak trochę też, pani profesor, że te dwa światy, konsumentów i producentów, no trochę są w opozycji do siebie, każdemu zależy na czym innym.
Jakość z punktu widzenia konsumenta i jakość z punktu widzenia producenta to jest zupełnie coś innego. Jakość z punktu widzenia konsumenta to jest cena, efektywność,
żywotność, żeby długo działało, tak, na
trwałość,
przykład, tak.
Czy serwis jest, tak? A z punktu widzenia producenta to zysk, konkurencja na rynku.
I spełnienie tych norm minimalnie, żeby jak najniższe były koszty, tak?
I żeby właśnie koszty były jak najniższe.
No bo tak sobie myślę na przykładzie telewizora. Kiedyś jak się kupowało telewizor, no to wiadomo, że były inne systemy, systemy, to już pomińmy, ale te telewizory latami ludzie mieli, działały, tak? Teraz z różnych powodów, po kilku latach najczęściej trzeba kupić nowy telewizor, bo celowo się nawet te oprogramowanie czy części w tym telewizorze robi w taki sposób, żeby ono wytrzymywało tyle, co gwarancja na przykład.
Tak, tutaj bym powiedziała, że jest taka zła strona postępu.
Dlaczego ten cykl z życia produktu, to się tak naukowo nazywa, się coraz bardziej robi krótszy. To jest...
Tak, to jest troszeczkę wina, ja bym powiedziała, tego właśnie postępu szalonego. Wszystkie takie urządzenia, nawet jak lodówka czy telewizor, to właśnie zależny jest od elektroniki, a ta ciągle się zmienia. No i proszę Państwa, właśnie tutaj ja również wykładam aspekty ekologiczne, czyli ekologię na wydziale, to jest połączone z chemią i właśnie tak z przerażeniem patrzę, jak my
produkujemy tego
zasoby,
strasznie dużo, prawda?
Tak, zasoby ziemi, tak? Zasoby kuli ziemskiej, niszcząc to. No i stąd wprowadzono właśnie to pojęcie recyklingu i to w tej chwili mamy też unormowania w Unii po to, żeby ten produkt, który już się nie nadaje, jeszcze z niego odzyskać.
No my jesteśmy strasznie konsumpcyjni z tego wynika, bo ciągle chcemy czegoś nowego, nowocześniejszych technologii. No, chcemy, żeby telewizory działały nam sprawnie. Teraz wchodzi sieć 5G, gdzie jeszcze telewizor i różne inne sprzęty domowe będą w tej sieci mogły działać. Rośnie właśnie ta liczba w związku z tym tych też urządzeń, które trafiają do tego recyklingu. I tu jest pole jakieś do popisu dla naukowców, którzy na przykład zajmują się możliwością odzyskania pewnych na przykład jakichś materiałów, metali i tak dalej.
No metody recyklingu mamy coraz to lepsze. No już wiemy, jeżeli chodzi o odzysk właśnie z naszych odpadów, gdzie recykling jest konieczny, a jeżeli właśnie chodzi o odzysk właśnie z takich komputerów, monitorów i tak dalej, komórek naszych, no to niestety tutaj też mamy troszeczkę taki niedobry aspekt, bo robimy to w krajach biedniejszych. Taki film właśnie pokazuje studentom zrozumieć ziemię, w których są te właśnie aspekty, jak tragicznie właśnie w jakichś tragicznych warunkach pracują tam na przykład Hindusi, pozyskując właśnie miedź, metale rzadkie, bo tego jest coraz mniej.
Ale czy ten recycling to jest też jakaś możliwość, jakaś to zjawisko będzie miało wpływ na rozwój nauk towaroznawczych, że państwo będziecie, naukowcy, stawiali na innowacyjność, działania jakieś prozdrowotne, w tych naukach towaroznawczych będzie się bardziej na to zwracało, powinno się zwracać na to bardziej uwagę?
Czy to jest jeżeli chodzi o właśnie nauki, no, o jakości, czy te towaroznawcze, to jesteśmy no, za tym, żeby powstawały nowe produkty, produkty, które mniej zużywają zasobów kuli ziemskiej. Ja na przykład również napisałam taki artykuł o opakowaniach i tutaj nawet mój student dostał nagrodę właśnie za wymyślenie takiego opakowania, które będzie przyjazne, nie zużyje, tu chodzi o słoiki szklane, to też jest kolejny właśnie problem. Więc no, jeżeli chodzi o innowacyjne opakowania, trzeba tak myśleć, żeby jak najmniej było odpadów, tak?
Jak ludzie się przyzwyczaili do robienia zakupów i kupowania siatek, prawda? Pamięta tak. Pani tą sytuację sprzed paru lat, kiedy nagle okazało się, że siatki już nie będą za darmo. To nie wszystkim się ten pomysł podobał.
No nie podobał się. No jest inny pomysł taki, że my na przykład robimy siatki takie z plastiku biodegradowalne. Po prostu tam się wprowadza trochę skrobi, trochę innych takich odżywczych składników, no i wtedy działają nam pomocne bakterie i niszczą ten plastik.
Czyli są sposoby na to, żeby...
Tak. Na przykład sama doświadczyłam, kiedy schowałam taką siatkę i po prostu ta siatka po roku sama się rozpada, wyciąga się, jest z tego pył. Więc też mamy no jakiś takie właśnie sposoby, żeby budować, produkować materiały coraz to lepsze. Ale właśnie jeszcze może troszeczkę wrócę do tego, co pani powiedziała, lodówki trwałe i tak dalej. Ja jeszcze właśnie na działce nawet mam lodówkę z lat 60. i ona działa. Krystal się nazywa.
Tylko pytanie,
tak?
Ile prądu potrzebuje?
Ale ile prądu właśnie. I dlatego to się znowu nie opłaca. Dlatego właśnie, no niestety musimy się z tym pogodzić i postawić na ten recykling całkowity.
Profesor doktor habilitowana inżynier Maria Szpakowska z Katedry Inżynierii Zarządzania i Jakości na Wydziale Zarządzania Ekonomii Politechniki Gdańskiej jest moim Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, wracamy do Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowana inżynier Maria Szpakowska z Katedry Inżynierii Zarządzania i Jakości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, członkini Komisji Nauk Towaroznawczych Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Rozmawiamy o jakości towarów i nauce, jaką jest towaroznawstwo. Pani profesor, jak w praktyce obecnie ocenia się jakość produktów różnych? Powiedzmy na przykład żywność. Jak to się ocenia? Czy musi być taka ocena, zanim coś trafi w ogóle do handlu? Jakimi metodami się dokonuje takiej oceny jakości? Bo tu parę razy już padło wcześniej, pani mówiła, ocena organoleptyczna. To taka po prostu smak, zapach, tak? Jak wygląda ta żywność? Najprostsza ocena, tak? Jak jej możemy sami nawet dokonać.
Tak, może zacznę od tej oceny. Ocena organoleptyczna to rzeczywiście może to zrobić każdy. Ocenia, używając zmysły, smaku, zapachu, węchu, dotyku.
Czyli tak? Wiemy na przykład, czy coś pachnie, czy coś tak, się zepsuło, tak?
I ma prawo mieć swoją ocenę. Natomiast jeżeli my chcemy właśnie zrobić to dobrze, to znaczy tak, żeby tym się kierować później przy wprowadzeniu produktu na rynek czy przy zakupie, musimy dokonać tak zwanej analizy sensorycznej. I to już jest takie badanie, ja bym powiedziała, z małą dozą subiektywności, bardziej obiektywne. Mianowicie to musi dokonać zespół ludzi o tak zwanym sprawdzonym progu wrażliwości na te doznania. Na przykład właśnie jeżeli ocenia smak, no to trzeba zbadać, jak odczuwa smak gorzki, jakie to stężenie, także to całe badanie się tak Takie
czyli trzeba mieć taki, powiedzmy, nawet taki specjalny certyfikat taka osoba musi mieć, takie
musi
uprawnienia,
być, tak,
do oceny.
Tak. No właśnie. I tu,
a nie tylko to takie jest, widzimisię, że mi coś tam smakuje albo nie smakuje.
Jeszcze przede wszystkim to trzeba zrobić w certyfikowanych warunkach. To musi być w laboratorium bez wpływu otoczenia. No i takie laboratoria certyfikowane mamy, na przykład tutaj w Trójmieście Hamilton tak działa. No i w sanepidzie też takie podobne badania się robi. Natomiast no generalnie no powiem Państwu, że jeżeli chodzi właśnie o takiego rodzaju badania, no to można uzyskać tutaj miano eksperta. I ekspert na przykład, który w szczególności my tu mając na względzie na przykład wino, koniaki, trunki, czyli tak zwane napoje fermentacyjne, tak przemysłu fermentacyjnego zawierające alkohol etylowy, no to tutaj rola właśnie eksperta jest znacząca.
Ten ekspert to na przykład jest sommelier. Tak? Ten taki,
to jest, my czy nazywamy to jest, go sommelier, tak.
Czyli to jest osoba, która umie ocenić jakość wina, rozpoznaje gatunki, tak? Można powiedzieć taki omnibus win, jeśli chodzi o wino.
Tak. I powiem Państwu, że właśnie, żeby taką osobę wybrać, to naprawdę czasami trzeba dziesiątki osób sprawdzić, ale jeżeli się znajdzie osoba, której zmysły są właśnie tak czułe, to powiem Państwu, naprawdę zarobki takiej osoby są niezwykle istotne. Duże, wysokie. Jest ona bardzo pożądana, w szczególności w przemyśle winiarskim.
Ale tutaj też pewnie dochodzi, albo jest możliwość takich pomyłek i właśnie takiego subiektywizmu, prawda? Bo no jednak każdy z nas coś tam lubi, czegoś tam nie lubi, tak? Z tymi sommelierami to są pewnie szkolenia, certyfikaty jeszcze bardziej ostro niż w innych ocenach, tak?
Tak, ale sommelier tym się nie przejmuje, czy do kogoś trafi, do jednego konsumenta, a do drugiego nie. Sommelier jest po to, że na podstawie jego oceny nadaje się cenę temu i to wino kosztuje tyle, ile właśnie on wyznaczy. Także sommelier jest bardzo ważny dla producenta, tak? A później to już jest inna sprawa. Osobiście kiedyś właśnie degustowałam taki szampan, który uznany był za naprawdę niezwykle dobrze oceniony przez sommeliera, a mi w ogóle nie smakował. Także no tak się może zdarzyć.
Pani profesor, czy ta ocena jakości jest obecnie obowiązkowa dla producentów, którzy chcą na przykład coś wprowadzić na rynek?
No przy wprowadzeniu na rynek oczywiście trzeba mieć różne certyfikaty, tak? Różne ja kiedyś właśnie dokonywałam takiego badania młynek do kawy, który był ręcznym młynkiem na Kaszubach właśnie był produkowany i też tutaj trzeba było mieć zgodę, czy na przykład żelazo z tego młynka, z tego wałku
metal
nie przechodzi do kawy. Także mnie to dziwiło, że sobie tak życzy żeby wprowadzić na rynek, tak życzy sobie ta osoba decydująca o wprowadzeniu na rynek. Ale właśnie takie badania się dokonuje. A już nie mówiąc właśnie o żywności. jakości, no to mówię tutaj, właśnie już działają całe firmy, także mamy bardzo, bardzo dużo firm, które i systemów i w Unii Europejskiej, i u nas, które zajmują się tą sprawą. A tak Państwu powiem tutaj, że jeżeli chodzi o taką już sytuację towaru na półkach, coś nam się nie podoba i tak dalej, to od tego jest sanepid oczywiście. I można to zgłosić, tak? Tak. Towar wyprodukowany zajmuje się sanepid.
Pani profesor, a chciałam wrócić jeszcze do Pani zespołu naukowego, który Pani stworzyła. Jakie prowadzicie badania i czy one mają zastosowanie w praktyce, w ocenie jakości właśnie produktów, które trafiają później na rynek, ten konsumencki już można powiedzieć, i jakimi metodami pracują badacze jakości?
No tak, może tutaj powiem, że ja generalnie właściwie zaczynałam moją karierę naukową od badania takich rzeczy mało praktycznych, czyli stany koordynacyjne metali przejściowych, tak, i z tego był doktorat. Potem stwierdziłam, że nie, trzeba zrobić coś bardziej praktycznego i zajęłam się membranami ciekłymi.
No właśnie, coś
czytałam właśnie artykuły japońskie, oni właśnie też w to powoli właśnie wchodzili. No i najpierw zastosowaliśmy te membrany, to znaczy nawiązałam współpracę z Belgią, zastosowaliśmy te membrany do takich badań chaotycznych, które też miały na celu, te różne, to były oscylatory słynne membranowe, które miały na celu też rozpoznawanie smaku, czyli już to taki element się pojawił.
A ta membrana ciekła, proszę opisać, co tak. To takiego jest, żeby słuchacz mógł sobie wyobrazić, jak to wygląda na
tak,
przykład.
A membrana ciekła to jest ciecz, trzecia część. Ciecz, nie, są trzy fazy i ciecz znajdująca się między nimi, tak zwana ciecz organiczna, w niej rozpuszczony jest przenośnik i ona ma te właśnie właściwości, że ona może z jednej fazy wodnej, znajdującej się po lewej stronie, najlepiej to sobie wyobrazić taką urórkę. Na dnie znajduje się ciecz o gęstości większej niż woda, a po lewej i prawej
tak
stronie
tak jak kolorowe
wody.
Drinki, tak? Coś takiego.
Tak. No i teraz z jednej właśnie części my możemy przenosić jakąś substancję do drugiej. No i tutaj już zastosowanie wyszło na przykład do oczyszczania
czyli
ścieków
pogarwanicznych. Czyli można powiedzieć, że to jest można powiedzieć taki filtr trochę, tak? Między jedną substancją, a drugą taka
filtr,
pośrednie...
No to jest taka przegroda, która pozwala wybiórczo z danej cieczy wybierać to, co my chcemy, żeby było przeniesione do innej cieczy i tam pozyskać. No mówię, zastosowanie do miedzi, tak? Czyli możemy przenosić z różnych takich ścieków zawierających różne substancje, przenosić tą jony miedzi, a potem je elektrolitycznie otrzymać w drugiej części.
Rozumiem, że można wyodrębnić te składniki, na przykład danej cieczy, czy tak jak pani mówi tutaj z tych ścieków chociażby, tak? Zbadać, jaka jest ich ilość, jakie jest nasycenie procentowe na przykład w danym produkcie, czy w danej jakiejś cieczy i to jest można odzyskiwać, czyli też wracamy do tego recyklingu, tak?
Tak, ale tak, odzyskiwać ze ścieków, tak, no oczyszczać na przykład ciecz też tą metodą można.
Czyli te membrany jeszcze, gdzie mają zastosowanie takie praktyczne, jeśli chodzi o życie?
Szczerze
takie?
Mówiąc właśnie membrana, bo to o czym Państwu tu opowiadam, o tej urórce, to jest membrana grubowarstwowa, ale jeszcze mamy tak zwane membrany, gdzie tą ciecz umieszcza się w porach podłoża, tak zwane supported liquid membranes, czyli membrany właśnie, które są już cienkie i przede wszystkim powodują, że ten transport jest szybki. No cały jest problem, że stabilność tej membrany nie jest dostatecznie duża i tutaj do wykorzystania tego, o którym mowa, to nie bardzo to się udaje na szeroką
czyli
skalę.
Czyli do przemysłu jakiegoś, do oczyszczania ścieków to jeszcze jest...
Tak, to jest daleka droga.
Jest
natomiast
daleka droga.
Właśnie myśmy w naszym zespole, już który znowu już po habilitacji właśnie utworzyłam z moimi doktorantkami ówczesnymi, to myśmy właśnie zajęli się sensorami smaku, to się tak nazywa, czyli to są potencjometryczne takie małe układy, w których ta membrana ciekła, wbudowana jest na porach podłoża i tutaj my możemy już zupełnie w inny sposób, już wygląda
innymi
to w ten
metodami.
Sposób, że jest pięć takich elektrod, tak, i my możemy teraz je wsadzić do roztworu, na przykład toniku, różne mamy toniki, Schweppes, Indian i tak dalej i po prostu my możemy teraz zastosować różne metody matematyczne i na wyjściu my możemy zbudować taką mapę, gdzie napoje o podobnych właściwościach są w jednej grupie, czyli takie grupowanie podobnych napojów. I to już ma zastosowanie.
A właśnie, po co się to robi?
No po co się robi? Na przykład można zastosować w ciągu etapu procesu technologicznego, w pewnym właśnie momencie, tak? Na przykład taki sensor może zbadać, czy myśmy równo wszystko dodali, czy nie dodali.
Czyli to jest taka ocena inna niż to, co pani mówiła na początku, ta organoleptyczna.
To jest już ocena instrumentalna. No bo właśnie tutaj muszę państwu powiedzieć, że właśnie jakość się bada dwoma takimi głównymi nurtami. To nie są nawet metody organoleptycznie, czyli sensorycznie, ja będę się upierała, a drugi nurt to jest instrumentalny, tak? No i tu mamy wiele przyrządów, ale jeżeli na przykład ktoś chce dokładnie wiedzieć, co ma w danym towarze, zresztą tu państwu powiem, że na każdy składnik, tłuszcz, białko i tak dalej, metody są opracowane, ale jeżeli chcemy wiedzieć, co w składniku jest, w danej cieczy, w danym czymś, no to są przyrządy niezwykle drogie, chromatograf, spektrofotometr, tam właśnie możemy precyzyjnie się dowiedzieć.
Wyodrębnić te wszystkie składniki.
Wyodrębnić,
tak?
I to służy głównie też takie przyrządy do tego, że jakie zanieczyszczenia mamy. To jest niezwykle właśnie istotne.
Pani profesor, a czy do tej oceny jakości pracuje się może nad takimi metodami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji? Jakaś przyszłość czeka właśnie badania jakościowe? Coś na świecie się dzieje takiego, co może być interesujące i obiecujące dla naukowców? Że oprócz tych chromatografów i różnych tego typu metod wejdzie coś jeszcze za jakiś czas.
No być może, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to szczerze mówiąc to są takie powijaki. Są pewne już aplikacje, które mają na celu eliminację pewnych zagrożeń. Właśnie o tym czytałam, ale na razie jeszcze to nie jest ten kierunek, jeżeli chodzi o znawstwo towarów, tak? I o jakość.
Także na koniec chciałam panią jeszcze zapytać o różnego rodzaju dodatkowe składniki. Bo jeśli mówimy o jakości, no to wiadomo, że każdy z nas chce, żeby każdy towar był jak najczystszy i na pewno nie zawierał niczego, co może być szkodliwe na przykład dla zdrowia. Takie dodatkowe składniki, one mogą wpływać na jakość?
Oczywiście, że wpływają. Od razu powiem, że jeżeli chcemy mieć najlepszą żywność, no to
nieprzetworzoną się mówi, tak?
Nieprzetworzoną, ekologiczna i zrobiona metodą przetworzenie, babci, czyli w domu. Tak?
A to przetworzenie, to co to właśnie znaczy?
Przetworzenie to znaczy, że robimy różne metody utrwalania żywności. No ale niestety świat poszedł do przodu i właśnie to jest, to się mówi, żywność wygodna. Czyli możemy iść kupić pierogi, tak, od razu je odgrzejemy i je mamy, tak, ale żeby takie pierogi nam się nie zepsuły, to my musimy dodawać polepszaczy, utrwalaczy i to są te dodatki do żywności.
Te wszystkie oznaczone literką E.
Oznaczone, ich jest przeszło 1000, one są w ustawie z 2008 roku właśnie określone i tu zwrócę państwu uwagę, że właśnie niektóre z nich, no one są dozwolone, na przykład glutaminian sodu, na przykład kwas cytrynowy.
To nie znaczy, że one są zdrowe.
Tak, ale w małych ilościach je trzeba używać, no nie ma rady, prawda? Musimy też pamiętać, że niektóre takie naturalne substancje, jak na przykład sól, to jest i konserwant, nadmiar soli szkodzi, tak. Także wszędzie potrzebny jest ten umiar.
Ale pani profesor, przy tych E jeszcze zostańmy na sekundę. Im więcej na spisie, bo powinny być spisane, prawda, na każdym produkcie żywnościowym, co on zawiera. Jeśli jest taki dodatek z tych polepszaczy i konserwantów, to one powinny być opisane na etykiecie.
Tak, powinny być opisane, ale producenci już wiedzą, że patrzymy żeby nie było za dużo, więc na przykład czasami część, bo muszą to napisać, no to piszą w formie pisemnej. Na przykład nie napiszą ileś, bo to jest kwas cytrynowy, tylko napiszą kwas cytrynowy. I po prostu ukrywają na przykład aromaty, to nie wymienią wszystkich, tylko napisane jest aromaty jako cała grupa związków. Trudno no właśnie powiedzieć. Oczywiście im więcej E, to znaczy, że pod każdym względem ten produkt jest tak stosowany, no, na to tak właśnie się patrzy, żeby i smakowo, i wizualnie.
A co stanowi pani zdaniem największe zagrożenie? My jesteśmy jako konsumenci, możemy się czuć bezpieczni, bo na pewno niektórzy słuchacze pamiętają takie afery, które wynikały, jakaś afera na przykład w sprawie mięsa sprowadzanego do Polski, dioksynowa tak zwana, to mięso było sprzedawane w marketach. Tak, i zawierało właśnie takie substancje, które są szkodliwe. Też na przykład niedawno z ubiegłego roku afera w sprawie tłuszczy technicznych zawierających szkodliwe substancje, które potem były sprzedawane jako tłuszcze spożywcze. No można powiedzieć, że ciągle jesteśmy narażeni chyba na złą jakość, na niezdrowe produkty.
No tutaj musimy wierzyć wszystkim instytucjom, które nad nami czuwają, tak można powiedzieć, ale jeżeli chodzi o to aferę dioksynową, no właśnie trudno powiedzieć, to wynika, że to był błąd pracownika. Proszę sobie wyobrazić, że dodawano olej, zużyty olej maszynowy do pasz. I to słynna taka duża firma tych pasz również i na Polskę wysyłała. Ja tą aferę przeżyłam w Belgii, akurat byłam właśnie na stażu i zdziwiłam się, jak zniknęły kurczaki właśnie spółek szybko. Tam to zadziałało dosyć szybko. No przyjechałam do Polski, no nikt o tym nie słyszał, a te pasze były sprzedawane i na rynek unijny, i na rynek polski. Także no cóż, zjedliśmy to, jakoś przeżyliśmy. Ale tutaj właśnie kontrola jest bardzo ważna.
No właśnie, da się to wyeliminować? Gdzie my się możemy na przykład poskarżyć, albo gdzie szukać takich informacji prawdziwych, co jest zdrowe, co niezdrowe? Sanepid, mówiła pani, tak?
Tak, ale Sanepid, też... ale proszę państwa, ja nie wiem, co się dzieje. No czasami, jeżeli chodzi właśnie o prasę, to czasami no, są takie artykuły, gdzie człowiek troszeczkę myślący wie, że to zupełnie nie ma sensu. Tu bym wróciła sprawy właśnie odchudzania, tak? Suplementy jakieś za 7 dni schudniesz 15 kilo. Ja, dlaczego na przykład dane czasopismo takie coś przyjmuje na całą stronę, prawda? I robi wodę z mózgu ludziom, tak? Także tutaj jeszcze jest dużo do poprawienia, ale sama tego po prostu nie rozumiem. No na przykład dane czasopismo, nawet kobiece nie powinno przyjmować takich absurdalnych artykułów.
Może nie potrafią ocenić, czy to jest prawda, czy nieprawda.
To niemożliwe. Tak.
To właśnie jest ta jakość, pani profesor, o której rozmawiamy, że jakość trzeba też umieć oceniać, nie?
Tak.
I nie wszystko da się organoleptycznie, że tak powiem od razu.
A jeżeli zwykły konsument znajdzie się właśnie w takiej sytuacji, że ma podejrzenie, że na przykład kupił coś nieświeżego, niedobrego, oczywiście ma prawo od razu oddać to w sklepie i kierownik powinien przyjąć.
Mamy też inspekcję handlową, prawda?
Tak, gdzie mamy inspekcję handlową, mamy Sanepid i mamy dużo właśnie takich organizacji, można właśnie tam zadziałać. Ale jest lepiej, jest coraz lepiej już na rynku, ale to nie oznacza, że takie afery, jak o której tutaj wspomnieliśmy, że one się nie zdarzą. Tak?
Świadomość społeczeństwa jest bardzo istotna i nad tym właśnie pracujemy między innymi w tych audycjach naukowych. Bardzo dziękuję, że zgodziła się pani przyjść do studia i za rozmowę. Profesor doktor habilitowana inżynier Maria Szpakowska z Katedry Inżynierii Zarządzania i Jakości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej była moim i państwa gościem. Dziękuję pani profesor.
Dziękuję.
Audycję przygotowała Joanna Matuszewska. Żegnam się z państwem. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.